Rozmawiamy dzisiaj w dyskusyjnym klubie radiowym o przeszłości Bieszczadów związanej z historią przemysłu naftowego. Dr Łukasz Bajda i Krzysztof Mędzios, dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO są dzisiaj moimi gośćmi. No to porozmawiajmy o tym miejscu, które kiedyś było rafinerią w Ustrzykach, bardzo nowoczesną, zatrudniającą mnóstwo osób. 500 osób pracowało.
A teraz takiego pracodawcy nie mamy w
powiecie. Nie mamy takiego.
Coś nieprawdopodobnego, prawda?
Oczywiście.
I udało wam się z jednej strony uratować budynek, uratować jakąś pamięć, no i stworzyć rodzaj bardzo interesującej także ekspozycji, ba, wirtualnej ekspozycji, która pozwala przenieść się w bardzo sugestywny sposób w dawne czasy Bieszczadów i także przemysłu naftowego.
No tak, bo dzisiaj już ten ślad ropy, ten ślad też kultury bieszczadzkiej dawnej, to już tylko czasem wspomnienie, już tego czasem nie zobaczymy. Dlatego my też trochę chcemy tak za pomocą pewnej wirtualnej rzeczywistości, niedotykalnej przecież, chcemy przybliżyć to, co kiedyś było dotykalne, a dzisiaj już jest niedotykalne.
No tu w ogóle ciekawa sytuacja, nie powiedzieliśmy o tym, ale w Olszanicy funkcjonowały zakłady produkcji drewnianych baryłek na ropę.
Tak, nie ma śladu. Dokładnie, a w latach 90. to była największa tego rodzaju firma w Europie.
Nie ma śladu po tej fabryce, nie ma śladu po tym, co z tej fabryki potem zrobiono, czyli Dom Zdrowia, jak przeczytałem w waszych publikacjach.
Tak.
I też nie ma śladu po tym.
No i dlatego tutaj, no, kreując tą naszą broszurkę, też jeden rozdział poświęciliśmy olszanickiej beczkarni.
I wracam do tego, o czym pan powiedział, panie dyrektorze. Rzeczywiście, jak przypominać o czymś, o czym właściwie nic już nie wiadomo. Fotograficzne ślady też marne. Jakieś fragmenty prasy dawnej świadczą o tym, że jakaś firma funkcjonowała, ktoś funkcjonował, gdzieś był i tak dalej, i tak dalej. Mało faktów i tylko wyobraźnia chyba pozostaje.
No właśnie dlatego stosujemy te wirtualne sprawy, dlatego mamy tą salę imersyjną, żeby człowiek nie tyle, jakby powiedzieć, poznał, ale doświadczył, bardziej o to chodziło. To angielskie słowo experience, myślę, że jest wyraźne i dobrze to oddaje. I tego experience właśnie trochę chcemy zaserwować, tak wprost mówiąc, tym naszym odwiedzającym, żeby on poznał Bieszczady właśnie z jednej strony, że są pewną tajemnicą, ale też, że są tam, są u nas rzeczy, które możesz bardzo głęboko doświadczyć, a więc, że to jest pewna wolność, że to jest pewna niezależność,
że to jest zanurzenie się za pomocą tej technologii w przeszłość, bo to nasza sala imersyjna, no, myślę, najnowocześniejsza, pan dyrektor się zgodzi, w tej części Europy. No, ktoś powie, to jest tylko 15 minut filmu, ale ludzie wychodzą poruszeni, no z butów wyskakują.
No to jest poruszenie. To jest coś takiego, jakbyś przeniósł się w zupełnie inną rzeczywistość. No, nie ma co mówić, gdzie możesz polecieć szybowcem. No to musisz wsiąść do niego, ale polecieć, a jednocześnie być tu w miejscu. Gdzie możesz wyjść na tarnicę, będąc jednocześnie w tym samym miejscu, siedząc sobie wygodnie na pufie, że tak powiem.
Nie? A jedną ze scen właśnie jest przeniesienie się na teren właśnie kopalni ropy naftowej.
Oczywiście nawet wszystko ma... tam
tak, oczywiście. I to wszystko ma oczywiście taki charakter też artystycznej wizji, ale na pewno daje to takie doświadczenie i w naszą ambicją jest, żeby też skłaniało to odwiedzających nasze centrum do tego, żeby też zdobyć te informacje szersze, coś więcej pogłębić wiedzy, której rąbka tylko uchylamy podczas godzinnego zwiedzania u nas.
No tak, żeby to był taki impuls, który cię zachęci do tego właśnie, żebyś wyszedł na tarnicę, żebyś dotknął rzeczywiście ruiny, bo już tylko ruiny cerkwi w Krywem na przykład.
Albo poczytał historię przemysłu naftowego w naszej broszurze.
Właśnie o naszej broszurze.
Ale pięknie, że zostawiliście w nazwie centrum słowo FANTO. I myślę, że to od razu jest ciekawe dla kogoś, kto się u was pojawia. Fantom? Fantomas? Co to w ogóle jest?
Albo kojarzy się...
Bardzo, bardzo często mamy to pytanie, nie? Dlaczego Fantom?
Tak.
Nie? No i tam ludzie pytają, czy popularny napój gazowany rozlewamy.
Na przykład.
Nas, no nie? Więc tłumaczymy, że chodzi właśnie o Dawida Fantę, prawda, bo no, też chcieliśmy się odwołać do tego dziedzictwa właśnie ropy, tej, bo to jest też pewna kultura, to jest pewna, no jakby społeczność ludzka to tworzyła pewne zachowania, pewne
a dziś,
technologie.
Kiedy przyjedziecie do Ustrzyk Dolnych, to wśród tych ponad 10 zbiorników, jakie zachowały się w terenie rafineryjnym, który mamy nadzieję uda się zagospodarować i udostępnić w przyszłości, to na jednym z nich jest reklama właśnie Fanto i spółka rafineria w Ustrzykach Dolnych, jeszcze spod powojennej farby przedwojenna reklama wychodzi cały czas na jednym z na największym zbiorniku.
Celebrujcie ten napis cały czas.
Tak, to jest drugi obok budynku nasz najcenniejszy artefakt, który po prostu jest też naszą reklamą, naszą taką pamięcią.
No dobrze, a odwiedzający wasze centrum turyści wiedzą, że polskie lotnictwo komunikacyjne, pasażerskie, no niemal zaczęło się w tym miejscu?
No tutaj jak...
To piękna historia.
Jak oprowadzamy po centrum, to wspominamy postać dyrektora naszej rafinerii ze schyłkowego okresu sprzed przejęcia przez firmę Fanto. W Ustrzykach pojawił się Ignacy Wygard, prawnik z wykształcenia pochodzący...
Jaślanin,
dokładnie, nasz człowiek z Podkarpacia, który podjął jako młody człowiek tuż po studiach pracę w przemyśle naftowym, w spółce Montan, założonej przez Karola Peruca, Leona Mikuckiego, twórców potęgi naszej rafinerii, można powiedzieć. Ignacy Wygard piął się po szczeblach kariery, ostatecznie został dyrektorem całego oddziału Fanto na ziemie polskie, no i stwierdził, że żeby dobrze się komunikować, to przydałaby się komunikacja lotnicza. I takie Junkersy czteroosobowe, na początku ta flotylla miała sześć samolotów, sześć maszyn, które no, w latach, w początku lat 20. udostępniano również, no, można powiedzieć tak no, brutalnie, na łebka brano ludzi, a oprócz tego kierownictwo firmy mogło się między Lwowem, Warszawą przemieszczać i ta firma to była pierwsza polska linia lotnicza Aerlloyd, stworzona z inicjatywy dyrektora Wygarda, przekształcona potem w
Aerolot,
a w 1928 roku wraz z dwiema konkurencyjnymi firmami przejęta przez państwo, dała początek polskim liniom lotniczym LOT. Także jak za 3 lata będą obchodzone stulecie PLL LOT, to myślę, że musimy zrobić jakieś
absolutnie
wydarzenie.
Trzeba się upomnieć.
Rozumiem, że to też jest dla mnie jakby zadanie, żebym zaczął się interesować lotnictwem i powiedzmy zaczął w to się angażować.
Może tak? Lotnisko zrobimy na Fanto.
Możemy.
No to jeszcze przypomnę, że Ignacy Wygard jest autorem takiej broszury, artykułu, pierwsze uwagi o lotnictwie komunikacyjnym. I to jest w ogóle pierwsza tego...
Pionierska, jeżeli w skali
świata
nawet. Jedna z pierwszych na pewno dotyczących lotnictwa cywilnego, prac człowieka, który tworzył polskie lotnictwo cywilne.
No to panowie jesteście w znakomitym miejscu, które łączy tak wiele historii, tak wiele ludzkich losów, utalentowanych ludzi, którzy jakoś trafiali w te Bieszczady, były dla nich ważne. Myślę sobie, że tylko to celebrować i podnosić do rangi.
No tutaj jak pan redaktor wie, ja uprawiam pan bieszczadyzm i wszędzie szukam tych wątków bieszczadzkich, ale nasze centrum, i tu myślę, że pan dyrektor się zgodzi, jest też czymś więcej niż tylko instytucją, która jest atrakcją turystyczną, bo to nie jest muzeum. To jest na pewno, tak jak napisaliśmy w broszurze, że to więcej niż muzeum, ale dlaczego? Bo my tutaj mamy jeszcze pole działania znacznie szersze. Zresztą tu myślę, że dyrektor, kolega Krzysztof tak. wspomni.
No oczywiście, to stawiamy sobie też za ambicje, powiedzmy taką działalność nie tylko muzealną, ale też i chcielibyśmy być pewnym operatorem turystycznym, chcielibyśmy też jakby troszkę animować tą turystykę, która w Bieszczadach dzisiaj funkcjonuje, którą warto zarządzać.
Taką bramą w Bieszczady. Chcielibyśmy, żeby przyjeżdżający do naszego regionu turysta, przyjeżdżając na Fanto, mógł uzyskać taką wstępną wiedzę na temat regionu. Aha. Jednocześnie no, prowadzimy już ładnych parę miesięcy sklep nie z chińszczyzną, tylko rzeczywiście z pamiątkarstwem lokalnym i też rzeczami już lokalnych artystów, czyli to już wykraczające poza zwykłe tam w cudzysłowie ciupagi z Soliny, tak? Ale też no, szeroka działalność kulturalna zarówno dla lokalnego środowiska, jak i dla turystów w postaci bardzo bogatej oferty kulturalnej, koncertów, wydarzeń.
No, spotkania. Wiem, że promujecie całą masę i ciekawej literatury bieszczadzkiej, lokalnej, regionalnej, ale także autorów, którzy no, należą do, myślę, panteonu absolutnie tych, którzy badają nasz region, czy też badali.
No i nie tylko nasz region.
Jeden z członków tego panteonu siedzi tutaj obok mnie.
To prawda.
Myślę, że zresztą Łukasz też jest ojcem takiego cyklu spotkań Bieszczadzka Akademia, który w tym roku jakby ma już drugą edycję i też w trakcie tego cyklu zapraszamy różne osoby, nie tylko historyków, nie tylko przyrodników bieszczadzkich, ale też inne osoby. I cieszy się on bardzo dużą popularnością. No, Łukasz naprawdę tutaj ma się czym poszczycić.
Czy tutaj może nie o mnie, ale zaprosimy na pewno na 13 września, jeżeli tutaj nam pan redaktor nie wyłączy mikrofonu. Na 13 września będziemy mieli o godzinie 18 w najbliższą sobotę spotkanie z profesorem Stanisławem Sławomirem Niciejom, znanym badaczem kresów, twórcą cyklu
i telewizyjnego.
Tak. I teraz już 22 tomów kresowej Atlantydy i pod hasłem właśnie Kresowa Atlantyda odbędzie się spotkanie z panem profesorem otwierające nową serię spotkań Bieszczadzkiej Akademii.
Tak, tu pan jeszcze wspomniał o tej społeczności, która w Bieszczadach no, różne talenty się odkrywały i tak dalej, ale też chcemy jako centrum opowiedzieć o losach różnych społeczności. No i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o społeczności greckiej, która tutaj funkcjonowała. Też jest mi to na tyle bliskie, że ponieważ moi przodkowie właśnie przyjechali tutaj
zawędrowali w Bieszczady.
Słonecznych Helladów, prawda? I ja jako, jak pan Łukasz czasem mówi, dziecko słońca, to sobie tak nazywa, to właśnie też mi to jest bliskie sercu i też tą historię chcemy o Grekach opowiedzieć. Ale nie tylko o Grekach, bo też mamy i akcję HT 1951, więc też ci ludzie, którzy tak naprawdę są fundamentem tej społeczności, która dzisiaj funkcjonuje w Bieszczadach, to ich historię też opowiadamy.
No i każdy, kto przyjdzie do nas na zwiedzanie, ma zaserwowaną taką opowieść przy naszej bieszczadzkiej osi czasu, naszej ściance multimedialnej, gdzie za pomocą takiego montażu dźwiękowego, animacji różnych, są ilustrowane opowieści naszych przewodników, historia regionu od połowy XIV wieku aż po czasy współczesne, gdzie właśnie te różne przełomowe momenty i z tej dawniejszej historii, tej historii najnowszej, i rok 1951, który był konstytutywny dla powojennej historii Bieszczadu, gdzie stworzyła się ta nowa społeczność, i też Grecy z Macedończykami, którzy się pojawili jako uchodźcy wojenni przyjęci przez ówczesną Polskę w Bieszczadach, to także jest jednym z elementów tej opowieści przy ściance multimedialnej. Dlatego właśnie mamy tą ambicję, że na odwiedziny w naszym centrum mogą być tym kluczem, mogą być rozpoczęciem do przygody z Bieszczadami.
No to otwieramy, słuchajcie, kolejne wątki na kolejne spotkania. Pozwólcie trochę muzyki, jeszcze na puentę kilka pytań.